na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Artura Śliwińskiego, ekonomistę, wydawcę Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Witam panie profesorze, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Panie profesorze, powracamy do tematu Amber Goldu. Komisja Nadzoru Finansowego, to już dzisiaj wiemy, przez 3 lata nie przeprowadziła odpowiednich działań, aby przekonać organy ścigania, że firma Amber Gold działa niezgodnie z prawem bankowym. Te informacje docierają dzisiaj do społeczeństwa, ale dzisiaj także w Polsce bardzo wielu klientów poszkodowanych przez Amber Gold.
To nie jest żadna sensacja. To jest wierzchołek góry lodowej, ale tutaj trzeba byłoby zaznaczyć, że jest to góra lodowa w morzu dezinformacji i niewiedzy. Ponieważ my mamy od dość dawna bardzo krytyczny stosunek do całego systemu nadzoru finansowego w Polsce, który w dużym stopniu, mówiąc delikatnie, sprzyja interesom instytucji finansowych. Nie tylko finansowych, również instytucji, które mają taki dosyć niejasny, spekulacyjny charakter. Przede wszystkim zauważmy, że na świecie obecnie jest bardzo krytyczna ocena działalności całego sektora finansowego, która obwinia się za doprowadzenie do kryzysu światowego. Jest to jeden z elementów, który ten kryzys wywołał. Często tak ostre i skrajne oceny są, no mogą wydawać się przesadne. Niemniej pozostaje faktem, że sektor finansowy w jakimś stopniu, zapewne dość dużym, znacznym, no przyczynił się do kryzysu. I tutaj wiele osób zwraca uwagę na zjawisko, które podważa wiarygodność banków i innych instytucji finansowych. Mianowicie to jest zjawisko, które świetnie znamy, które jest bardzo dobrze ilustrowane również przez zachowania różnych dużych banków w Polsce, takich jak Stanley Morgan czy Goldman Sachs. To jest zjawisko demoralizacji. To znaczy spekulacja finansowa, ona już opiera się na pewnych zachowaniach oszukańczych. To wszystko wiemy. To znaczy wiemy, jako ekonomiści, jako ci, którzy obserwują te zjawiska. Natomiast źle jest, że świadomość ekonomiczna w Polsce pod tym względem jest żenująco niska. Badania opinii społecznej wykazały ostatnio, bodajże 2 miesiące temu, że Polacy mają wysokie zaufanie do banków i innych instytucji finansowych, co jest szokujące, dlatego że w żaden sposób w ostatnich latach to banki na tego typu zaufanie nie zasłużyli, a w ślad za tym brakiem, za tym zbyt wysokim zaufaniem, przesadnym zaufaniem, idzie oczywiście też i skłonność do powierzania swoich aktywów pieniężnych tym bankom, czy też uczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze czysto spekulacyjnym. Amber Gold jest instytucją parabankową o charakterze spekulacyjnym i oczywiście tutaj mamy do czynienia z czymś, z takim bardzo klarownym przykładem tej naiwności, tej łatwowierności, bo ta wysoka wycena zaufania do banków czy innych instytucji finansowych, no ona de facto oznacza łatwowierność. I tutaj mamy do czynienia z czymś takim. Po pierwsze, że w czasie głębokiego kryzysu, ten kryzys także jest w Polsce, ale tutaj znowu mamy do czynienia z brakiem świadomości ekonomicznej i pewną naiwnością, w warunkach kryzysu ekonomicznego, silnego kryzysu ekonomicznego, miraż wysokich zysków jest czymś, co raczej daje złe świadectwo o ludziach, którzy ulegają takim mirażom, prawda? Tutaj te wysokie zyski, one są same już z natury rzeczy podejrzane. Amber Gold właśnie zaproponował bardzo wysokie zyski rzędu ponad 12%, no więc z tych pseudoinwestycji Druga sprawa to jest to, co na świecie rzeczywiście się dzieje. To jest szukanie, poszukiwanie lokat, które byłyby bezpieczne. Nie wysokie, a bezpieczne. I oczywiście złoto, platyna, srebro, inne metale szlachetne, ale także ziemia są uznawane za lokaty bezpieczne. Tu nie chodzi bynajmniej o to, żeby rozegrać spekulacyjnie te różnice cenowe, kiedy powiedzmy nastąpi wzrost cen kruszców szlachetnych. Tu nie chodzi o wysokie zyski, tu chodzi o bezpieczeństwo lokat, prawda? Ale tego też publiczność nasza nie wie i też nie rozumie. No i daje się nabierać na tego typu rzeczy. Ale wracam do sprawy, bo to są dwie kwestie istotne, do sprawy nadzoru finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego od dawna toleruje podobne przedsięwzięcia spekulacyjne, a z drugiej strony to jest po prostu nieefektywna, nie dlatego, że ma zakodowaną jakąś niesprawność organizacyjną, ale dlatego, że ona jest po drugiej stronie, to jest po stronie właśnie tego systemu finansowego, oligarchii finansowej w szczególności. I proszę zauważyć, że ona się uaktywniła ostatnio tylko w jednym przypadku, żeby objąć swoją kuratelą spółdzielcze kasy oszczędnościowe, które w żadnym wypadku przeforsowała ustawę, znaczy popierała i de facto forsowała tą ustawę o objęciu nadzorem finansowym skoków, czy skoki, prawda? I tutaj widzimy, że ona działa nie w interesie publicznym, bo to jest zupełnie inny system. System kas oszczędnościowych, spółdzielczych kas oszczędnościowych, on jest najbardziej bezpieczny. Natomiast chodziłoby o to, żeby jak gdyby trochę przydusić, zdusić te kasy, żeby otworzyć większe możliwości działania właśnie dla tych banków i instytucji parabankowych, które dominują. Jest jeszcze jedna kwestia. Tutaj my mówimy, że, ja bym powiedział, że my tutaj mamy do czynienia z jednej strony z takim właśnie sytuacją, w której potrzebny jest realizm, a zamiast tego realizmu jest pewna naiwność inwestorów, też można powiedzieć w cudzysłowie, bo to są ludzie, którzy sami siebie oszukują i dają się oszukiwać. No ale z drugiej strony zauważmy, że to jest jak pewnego rodzaju taka symbioza, bardzo niebezpieczna. Brak naiwności, brak realizmu, płynący przede wszystkim z braku świadomości, z braku kompetencji finansowych, a z drugiej strony działanie poprzez umowy, które de facto są umowami oszukańczymi. One oczywiście z punktu widzenia formalno-prawnego mogą być w porządku, to zresztą potwierdzają czy zaświadczają różne instytucje publiczne, ale de facto są to umowy, które z natury rzeczy, przestrzegając przepisów prawnych, mają charakter oszukańczy czy pokrętny. I to jest pewna symbioza między tymi, którzy oszukują i tymi, którzy są oszukiwani. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest jeden element, o którym warto mówić. Ten brak edukacji finansowej to jest nieszczęście spowodowane poprzez tworzenie pewnych wizji propagandowych. Na przykład Narodowy Bank Polski ogłasza, że my mamy świetną bankowość. To jest notabene nie mamy, bo to jest 25% to jest bankowość polska, ale że ona się świetnie rozwija. Oczywiście zyski instytucji finansowych, zwłaszcza banków, zyski osiągnięte w Polsce są kolosalne. To jest zupełny absurd i tu się nie ma czym chwalić, to powinno niepokoić. Natomiast to jest traktowane jako coś wspaniałego, że tak w Polsce wszystko dobrze idzie. Zobaczymy, jak to się toczy. Tutaj przechodzę do drugiego elementu, który z tym się bardzo ściśle wiąże. Mianowicie Polska, ten przykład, Amber Gold, ten przykład, ale także i wcześniejsze, dowodzą, że Polska jest bezbronna wobec ewentualnego finansowego ataku spekulacyjnego na dużą skalę. Te ataki spekulacyjne w dużej, dużej skali, one występowały w latach 90., na przełomie lat 90. i XX wieku. była pewna przerwa i ona teraz w sposób udoskonalony znowu się, w sposób bardziej rozbudowany, bardziej technologicznie powiedziałbym rozwinięty, znowu się pojawiają, prawda? Grecja to jest tym przykładem kraju, który padł ofiarą ataku spekulacyjnego, potężnego ataku spekulacyjnego z wykorzystaniem także czynników politycznych. Polska jest bezbronna wobec takiego ataku. To komentowane jest również za granicą, jaka jest sytuacja Polski. Niektórzy twierdzą, to też chyba jest naiwne, czy uspokajająco twierdzą, że ponieważ Polska jest takim przedmurzem Zachodu, to może akurat jako przedmurze to nie powinna być atakowana, prawda? Bo to jest coś w rodzaju takiego kraju granicznego i tak dalej. Ja sądzę, że nie ma żadnych przesłanek, aby twierdzić, że Polska takim atakom nie będzie poddawana w najbliższym czasie. Wszystko wskazuje na to, że ten atak nastąpi. Właśnie ze względu na brak kontroli. Brak kontroli, brak nadzoru finansowego de facto, bo to nie jest nadzór. To, z czym mamy do czynienia. Ten nadzór jest po drugiej stronie i działa w odwrotnym kierunku. I mamy do czynienia również z pewnym związkiem, gdzie rząd w istocie rzeczy próbuje, a nawet uczestniczy sam w pewnych procesach spekulacyjnych. One częściowo mają charakter finansowy, częściowo budowlany. Bardzo różne są tutaj obszary tego działania spekulacyjnego i mamy do czynienia, co warto szczególnie podkreślić, fuzje personalne. Silne fuzje personalne między oligarchią finansową a z elementami władzy publicznej w Polsce. I to jest niebezpieczne. Mamy do czynienia z finansowaniem, z finansowaniem różnych organizacji pararządowych, które działają również w tym kierunku, tak aby torować drogę dla tych procesów spekulacyjnych. No i mamy to wielkie zadłużenie, które nieuchronnie prowadzi do takiego ataku spekulacyjnego. Więc jest sytuacja zarówno co do tych naiwnych pseudoinwestorów, a także i kredytobiorców, którzy równie lekomyślnie zaciągają kredyty. Ale jakby to określić, zarówno w tym mikroobszarze, jeśli chodzi o zachowania poszczególnych osób czy firm, jak też jeśli chodzi o całą gospodarkę narodową, mamy tą sytuację bardzo niepokojącą i myślę, że dobrze byłoby, gdyby ten przypadek Amber Goldu, aby on stanowił jakieś bardzo silne ostrzeżenie pod tym względem. Żeby to był pierwszy dzwonek, który by dość mocno, silnie zabrzmiał, żeby jak gdyby obudzić społeczeństwo, że to tu się dzieją rzeczy niedobre. Natomiast cały czas powstaje kwestia moralności. To są zjawiska niemoralne w sferze finansowej, ale jak wiemy, nie tylko w sferze finansowej. Tutaj bez uporządkowania tego obszaru moralności, to będzie zawsze jakoś tolerowane i to się będzie przebijało. Chyba, że upadnie pod ciężarem własnych grzechów.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze, i pozdrawiam. Dziękuję za ten komentarz.
Również dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z panem Bogiem. W temacie Amber Goldu, upadłości, rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Arturem Śliwińskim, ekonomistą, także wydawcą Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Brak kontroli, brak nadzoru, a także związek, w którym widać, że rząd aprobuje i uczestniczy w mechanizmach także spekulacyjnych oraz fuzje personalne, to niektóre tylko aspekty, które w kontekście sytuacji w Amber Gold w tym momencie wyszły na jaw.